O tym się mówi.
Starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, moim i Państwa gościem w poniedziałek o poranek. Dzień dobry, panie starosto.
Serdecznie witam.
Panie starosto, jak się ma polska samorządność teraz obecnie?
No na razie dobrze, zobaczymy jak będzie dalej.
Ale ucieszyła pana ta informacja o tym, że partia rządząca rezygnuje z pomysłu dwukadencyjności?
Ja myślę, że tak, ponieważ to jest wyraźne ograniczenie biernego prawa wyborczego, a więc tutaj, jeżeli ktoś rozsądnie wie i trzyma się dzisiejszej litery prawa, to powinien tak zrobić.
Uważa pan to za sukces ruchu, w którym pan uczestniczył, czyli obrony polskiej samorządności?
Może to za mocno powiedziane, ale rzeczywiście takie ciało powołaliśmy, żeby bronić tej polskiej samorządności, bo generalnie nam nie chodzi o to, żeby była tylko dwukadencyjność, jak to władza proponowała w samorządzie. Myśmy uważali jako ROPS, że jeżeli dwukadencyjność, to wszędzie. Łącznie z parlamentem i innymi gremiami, gdzie się... Bo dzisiaj dwukadencyjność ma tylko pan prezydent. I nikt inny w tym kraju nie ma tego wszystkiego. Zresztą trzeba by było przeprowadzić pewne badania, bo bardzo dużo samorządowców, którzy rządzili rozmaitymi gminami czy powiatami, to się nie da tego powiedzieć, bo powiaty to przecież kilkanaście lat, jeszcze do 20 parę lat brakuje. Ale na ogół ludzie ich wybierali nie ze względu na szyld, jaki mają, tylko wybierali ich dlatego, że byli dobrymi dla danego terenu gospodarzami. I takie ograniczanie i mówienie wprost, że tam w samorządach to jest patologia, no przecież to jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe, bo samorząd jako jedyny i reforma samorządowa zdała egzamin w tym kraju. I co by było, gdyby samorządy nie ciągnęły na przykład inwestycji unijnych, wydatków unijnych? Co by wtedy w tym kraju się działo? Więc tego nie można tak uogólniać i moim zdaniem dobrze, że ktoś pomyślał i się wycofał z tego pomysłu.
A liczy pan na to, że Prawo i Sprawiedliwość wycofa się również z pomysłu zmian w regionalnych izbach obrachunkowych?
No to jest kolejne, jak gdyby taki bat nad samorządami, żeby tych niepokornych, a może tych, którzy troszeczkę inaczej myślą, tym batem czasami zdzielić, ale ja uważam, że generalnie kontrola wszędzie jest potrzebna, natomiast musi to być kontrola rozsądna, nie może to być tak zwana kontrola polityczna. Absolutnie. Tutaj zobaczymy, będziemy patrzeć na kształt tego wszystkiego. Często jest tak, ja zawsze mówię, tak mamy spotkania u siebie w samorządzie, że prawo tworzy się na czas wojny, a nie czas pokoju. I to też trzeba pomyśleć tak, że to prawo będzie dotyczyło wszystkich, a więc i tych, którzy są z ramienia partii, która w tej chwili rządzi. A więc ja bym spokojnie do wszystkiego podchodził z wielkim rozsądkiem. Rzeczywiście tam, gdzie jest źle, to sama rada o tym wie i takiego samorządowca bardzo szybko odwołuje. Za dużo ograniczeń i za dużo, jak to się mówi, bata nie pozwala, jak to się mówi, w dobrym działaniu i w otwartej głowie, jak ja bym to powiedział.
A czy takie właśnie zdwojenie kompetencji, jak Regionalna Izba Obrachunkowa i w tym momencie również Rada danego samorządu, to jest dobry pomysł? Ja mówię tutaj w tym momencie o wnioskach absolutoryjnych, które teraz są właśnie głosowane we wszystkich praktycznie samorządach. Czy jest sens, żeby te wnioski jeszcze były głosowane tak naprawdę? Skoro Izba wypowiada się na przykład pozytywnie, to po co jeszcze tam głos Rady?
No to takie jest troszeczkę mydlenie. Ja o tym zawsze mówię, że tak, raz Rada nas i poprzez Komisję Rewizyjną i całą Radę kontroluje, drugi raz jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która teraz też wydawała swoją opinię. I trzeci raz jeszcze trzeba to przegłosować później na tym wszystkim. Rzeczywiście to troszeczkę tak się kupy nie trzyma, ale generalnie ja uważam, że trzeba by było pomyśleć być może nad tym nową formułą RIO, ale nie w takim zakresie jak to jest, że oddaje się być może jednemu człowiekowi, który będzie tutaj dyrektorem Izby Obrachunkowej na całe Mazowsze i są delegatury na przykład jak u nas w Siedlcach, że da się ogromne kompetencje takie, że ktoś tam zobaczy jakiś niecelowy wydatek i będzie już wnioskował o to, żeby zdjąć danego samorządowca ze stanowiska. To jest wszystko, ma krótkie nogi. Ja uważam, że nie powinno się doraźnie i w tak szybkim tempie po to, żeby wpłynąć na samorządy, tworzyć prawa. Prawo tworzy się na lata i ono musi być bardzo stabilne. To wtedy powoduje, że ludzie normalnie z nietrzęsącymi się rękami działają i powodują rozwój danych terenów. No, sami patrzymy na Siedlce, Węgrów, Sokołów, okoliczne tutaj miasta, jak to wszystko poprzez polską samorządność w ostatnich 27 latach się zmieniło. Naprawdę to jest zupełnie inna Polska. Ja pamiętam taką sytuację, że nawet drogi krajowe między Włochowem a Węgrowem łataliśmy po to, żeby po nich przejechać. To robił samorząd i samorząd dzisiaj też daje sygnały władzy centralnej, jakie inwestycje centralne i jakie dobrze na danym terenie zrobić. nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo naprawdę te samorządy działają dobrze i to sami ludzie powodują i nas jak gdyby kontrolują. My się nie zamykamy za szyfrowymi zamkami. My normalnie funkcjonujemy i każdy w porze urzędowania, nie tylko na ogół, dużo ludzi zna nasze telefony, dzwoni bezpośrednio do nas i z nami bezpośrednio załatwia sprawy. To myśmy wyszli z tego ludu i on nas tu bezpośrednio rozlicza.
Szpitale będą funkcjonowały dobrze w ramach sieci szpitali?
Ja powiem tak, jeżeli się do ogólnego koszyka nie dosypie pieniędzy, to niewiele zmieni, bo lekarze chcą zarabiać swoje, pielęgniarki chcą też mieć swoje, teraz ratownicy medyczni chcą mieć swoje i generalnie bez zwiększenia pieniędzy to nic się nie udoskonali. Zawsze takim miernikiem, który powoduje jak gdyby lepszą pracę, to ja wiem po swoim samorządzie powiatowym, że jak ludziom się da parę groszy podwyżki, to oni zupełnie inaczej na to wszystko patrzą. Zresztą, jak widać, drożeje wszystko w naszym kraju w ostatnim okresie. Widać to w artykułach spożywczych szczególnie. I ludzie chcą parę groszy więcej zarabiać, a więc się nie dziwmy, że taka sytuacja jest. I bez dolania pieniędzy nie będzie system lepszy.
Ale odetchnął pan z ulgą trochę po wiadomości, że szpital węgrowski będzie jednak w tej sieci szpitali?
My od samego początku wiedzieliśmy, że będziemy, bo my mamy podstawowe 4 oddziały. Zresztą kondycja naszego szpitala jest bardzo dobra. Ze swoich własnych środków szpital plus powiat zbudowaliśmy przepiękny blok operacyjny. Ostatnio go oddaliśmy. Dobrze to funkcjonuje. My mamy szpital skrojony na własne potrzeby. 170 kilka łóżek. To jest taki szpital, który po prostu na powiat jest zupełnie wystarczającym. Jest wiele powiatów, które ma szpitale z 300, 400 łóżkami.
Po sąsiedzku.
Nie będę mówił, gdzie właśnie jest. I mają kłopoty. Wszystko musi być racjonalne. I tak samo jest i u nas. I stąd nie mamy kłopotów. No i trzeba jasno powiedzieć, że jest, jak to się mówi, przyzwoite zarządzanie tym szpitalem. Jest dobra harmonia między SPZOZ-em, a organem prowadzącym. I to dobrze chodzi. No właśnie to we wszystko jest w ludziach i w zgodzie. Zgoda zawsze buduje.
Dużo się buduje teraz na terenie powiatu węgrowskiego?
O bardzo dużo. To będzie rok rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje. Ubiegły rok zamknęliśmy inwestycjami 10 milionów złotych. W tej chwili mamy taką właśnie sytuację, że mamy już w budżecie zapisane 23 miliony złotych. Ostatnio podpisaliśmy umowę na tak zwaną drogę ritowską między Paplinem, Roguszynem a Kałuszynem. Będzie to rekordowa inwestycja w historii powiatu za 20 milionów złotych. Cieszymy się. Czy ludzie będą się cieszyć, to nie wiem. Wiem, że jak się dużo robi, to jest dużo pretensji, że to nie zrobione, tamto nie zrobione. Jak się mniej robi, to tych takich pretensji nie ma. Ale budujemy to dla ludzi, kiedyś to na pewno docenią, bo ja uważam, że drogi to jest taki krwiobieg, jak u nas w organizmie. Jak żeby dobrze, jak się mówi, transferują krew, to i człowiek jest zdrowszy i pogodniejszy, tak samo będzie tutaj z drogami, a więc myślę, że spokojnie to skończymy w przyszłym roku na koniec maja, może najpóźniej na koniec czerwca i oddamy ponad 28-kilometrowy odcinek drogowy, który będzie takim jak gdyby kolejnym dobrym połączeniem z Warszawą, bo ta droga ma taki sens, że my chcemy, żeby nasi mieszkańcy, niekoniecznie wszyscy pchali się samochodami osobowymi do Warszawy, ale żeby na przykład dojeżdżali z tej strony południowej do Mrozów, tam pewno kiedyś stworzy się centrum przesiadkowe, zostawiali samochody i pociągami ruszali do Warszawy. Bo wszyscy jak będziemy jeździć do Warszawy, to nawet jak będziemy budować te drogi, to się wszystko wcześniej czy później zatknie. Nie?
Panie starosto, a jak wygląda sytuacja na placu budowy domu dziecka?
Bardzo dobrze. Wmurowaliśmy w piątek kamień węgielny. Ekscelencja ksiądz biskup senior Antoni Pacyfik Dydycz poświęcił nam to wszystko. Dla dobra przede wszystkim tych ludzi, którzy z tego będą korzystali. Przede wszystkim dzieci, no bo to są dzieci takie przez życie pokrzywdzone, zostawione. Budujemy piękny kampus. Myślę, że go będziemy otwierać w przyszłym roku, gdzieś tam maj, czerwiec. To jest spełnienie kolejnej woli. O tym dużo dyskutowaliśmy, nawet i w tym radiu tutaj u państwa, że myśmy sprzedali pałac, ale w zamian właśnie tworzymy w tym samym miejscu, na tym samym terenie, który był własnością kiedyś Paderewskich, miejsce, które myślę, że będzie służyło w potrzebie drugiemu człowiekowi. No i to jest, tak powinno być.
Cieszę się pan, że ta kampania ze sprzedażą tego pałacu, no długo się ciągnąca tak naprawdę, wreszcie się skończyła?
Bardzo się cieszę i cieszę się, że ta kampania skończyła się zakupem przez dobrego gospodarza, bo To jest kolejny samorząd, szczebel, jakbyśmy powiedzieli, wyższy, choć w Polsce nie ma takiej kategorii wyższości. Mają co do tego plany. W przyszłym roku, we wrześniu bądź w październiku, będziemy nadawać temu obiektowi, który my zostawiamy i sprzedaliśmy samorządowi województwa mazowieckiego, imię małżeństwa Paderewskich. Myślę, że tam powstanie piękne miejsce. Oprócz Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego będzie tam Centrum Edukacji Historyczno-Ekologicznej, gdzie młodzież będzie przyjeżdżała i edukowała się ekologicznie, a przede wszystkim historycznie, i będzie wiedziała, kim była Helena i kim był Ignacy Jan Paderewski. Ludziom młodym potrzeba takiej wiedzy i myślę, że w dobrych lasach, pięknych lasach nad Liwcem, gdzieś tam blisko ujścia, będą sobie odpoczywać i zaciągać się dobrym powietrzem.
Zdrowym, czystym.
Zdrowym, czystym.
A będzie więcej takich miejsc jak Stanica Wodna w Wyszkowie?
Myślę, że będzie, choć to nie jest takie proste, bo tutaj w Wyszkowie nam było bardzo prosto, bo mieliśmy swój teren. Tam był teren związany, kiedyś był inny przebieg mostu i byliśmy właścicielami tego terenu i to zrobiliśmy dla tych grup kajakowych, które zawsze miały problemy z zejściem do rzeki, ale myślę, że powinno być jeszcze ze 3-4 miejsca, jeszcze przynajmniej jedno gdzieś tam w okolicach Węgrowa, kolejne miejsce gdzieś tam w okolicach Kalinowca i gdzieś Łochowa i wtedy byłaby to w pełni zagospodarowana rzeka Liwiec do, jak to się mówi, samego dolnego jej biegu, bo jest to bardzo urokliwa rzeka. Wielu spotkałem na tym otwarciu warszawiaków, którzy powiedzieli, że no, pływali Krutynią i innymi rzekami, które w Polsce są bardzo popularne, ale naprawdę Liwiec jest, jak to się mówi, jeden i naprawdę mimo tam zwalonych drzew przez bobry, jest to cudowna rzeka do przepłynięcia i naprawdę pokazuje piękny urok granicy Mazowsza historycznej i Podlasia.
To może być pomysł na wakacje. Polecamy Państwu. W takim razie, zwłaszcza, że tych firm, które zajmują się spływami kajakowymi po Liwcu, też przybywa i rozwijają się i rzeczywiście wcale nie ustępują tym znad Krutyni. To z własnego doświadczenia wiem. Starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, moim Państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
O tym się mówi.